Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji GPS, Globalny Punkt Spojrzenia. W tamtym tygodniu obiecałem Państwu, że dziś przemieścimy się w okolice zamieszkiwane przez świętego Mikołaja na koło, czy też za koło podbiegunowe do Rowaniemi. I o tym dzisiaj między innymi porozmawiamy, ale drodzy Państwo, porozmawiamy w kontekście oczywiście politycznym, geopolitycznym. O słomi, finlandyzacji i NATO będę miał przyjemność przez te najbliższe 2 godziny rozmawiać z moim kolegą z UMCS, doktorem Damianem Szacawą, przy okazji także analitykiem w Instytucie Europy Środkowej, który Finlandią na co dzień się zajmuje. Dobry wieczór, Damianie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie. Ho, 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 ho!
Ho, 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 ho. Nie da się dzisiaj uniknąć takich skojarzeń. Ja też pozwoliłem sobie, drodzy Państwo, zaproponować na wejście ścieżkę dźwiękową kojarzoną, myślę, przez powiedzmy 40-latków, 30-parolatków, czyli Mumindalen, Muminki, Tove Jansson, fińska literatka, która jednak pisała po szwedzku. Przyznam się Państwu, że nie mam stuprocentowej pewności, czy ta piosenka była w języku szwedzkim czy fińskim, z uwagi na bardzo wysoki poziom szkoły jazdy, która wymagana jest, by mówić po fińsku, ale o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Drodzy Państwo, audycję realizuje Piotr Król, a my dziś spróbujemy się przebiec przez pełne pięknych jezior, zaśnieżone, wspaniałe zakątki Finlandii, patrząc na społeczeństwo, patrząc na politykę, patrząc na bezpieczeństwo i to, jak Finowie dzisiaj próbują umiejscowić się w skali Europy i świata. W pierwszej części naszej audycji Społeczno-polityczna panorama Finlandii zapytam pana doktora Damiana Szacawę między innymi o fiński charakter narodowy, być może starczy czasu także o zapytanie o fińską saunę i rolę społeczną. Chwilę po 22:30, drodzy Państwo, zwrócimy uwagę na pojęcie, które w języku stosunków międzynarodowych nie ma sobie równych. Finlandyzacja. Finlandyzacja. Skąd się to słowo wzięło? Dlaczego kojarzone jest z Finlandią i kto i po co jakiś czas temu zaczął tym słowem operować w kontekście Ukrainy? To chwilę po 22:30. No i trzecia część po 23:00, chwilę po serwisie informacyjnym, zastanowimy się nad wpływem specyfiki rządzenia Finlandii na jej politykę zagraniczną, a także generalnie rzecz biorąc pozycję i rolę międzynarodową Finlandii w XXI wieku. I na zakończenie, drodzy Państwo, dla tych najbardziej wytrwałych, chwilę przed 24:00, definlandyzacja, czyli proces odwrotny. Myślę, że Państwo kojarzycie. Najmłodszy członek NATO, członek numer 31, który dziś bardzo wyraźnie stawia na obronę kolektywną, biorąc pod uwagę fakt, że dzieli z Rosją najdłuższą granicę, około 1400 kilometrów. Granica z Rosją, z państwem, które zachowuje się bardzo agresywnie. Fiński przepis na bezpieczeństwo. Czwarta część dzisiejszej audycji. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo, Damianie, myślę, że Finlandia stosunkowo blisko, ale jednocześnie dosyć daleko, patrząc na te północne kresy. Święty Mikołaj w Rowaniemy niespecjalnie nam ten dystans skraca, bo robi to powiedzmy raz do roku, stosunkowo rzadko, ale dobre i to. Jak myślimy Finlandia z naszej polskiej perspektywy, patrząc na też twoje początki naukowe, wchodzenie w świat Finlandii jako Polaka z pewnym bagażem doświadczeń, czy był twoim udziałem jakiś rodzaj szoku kulturowego, czy padły jakieś mity, wyobrażenia związane z Finlandią, które mogą mieć nasi słuchacze?
To trudne pytanie, bo gdy pytasz o fiński charakter narodowy i o pewnego rodzaju mity, które są częścią budowania tożsamości narodowej i pewnego wyobrażenia o tym, czym jest dane państwo, to trzeba sobie powiedzieć jasno, że mówimy o stereotypach. Nie? I gdy mówimy o stereotypach, no to zawsze możemy kogoś skrzywdzić, bo mówienie o stereotypach jest ciekawe, ale jest i niebezpieczne. Mhm. Finowie, tak jak i każde społeczeństwo, są zróżnicowani, więc tam każdy, niezależnie od tego, czy mu bliżej do prawej sceny, czy do centrum, czy do lewej strony, okay, to znajdzie swoje miejsce. I gdybym miał wskazać na takie kluczowe cechy, to biorąc pod uwagę, że nie jestem ani socjologiem, ani antropologiem, to powiedziałbym, że bardzo mocno nawiązują do Kalewali. Być może słuchacze kojarzą, to jest ten fiński epos narodowy, najbardziej znany fiński epos narodowy, utożsamiany w zasadzie z tym, jak chcą postrzegać siebie Finowie. I to, co pojawia się, to jest przede wszystkim sisu. To jest unikalne fińskie pojęcie, które można opisać jako pewnego rodzaju taką swoistą wytrwałość w obliczu przeciwności.
No dobrze, czyli to, o czym mówisz, to Kalevali, kiedy to powstało, powiedz mi, kiedy to dzieło powstało? Czy my wiemy, czy to jest gdzieś dziada, pradziada przekazywane, to jest historia nowożytna, czy to jest jakieś średniowiecze?
Nie, to są historie, to są pieśni, które były...
To są pieśni ludowe.
Spisane przez Eliasa Lonrota, który pomiędzy 1828 a 1833 roku podróżował przez wschodnią, południową część dzisiejszej Finlandii, tą północno-zachodnią część Rosji i również Estonię, zbierał te pieśni i stworzył taki 50-częściowy epos. Czasem dodawał od siebie różnego rodzaju, nawet bardzo często dodawał od siebie różnego rodzaju wtrącenia po to, żeby całość miała jakoś bardziej spójną, była bardziej spójna. Natomiast to jest coś, z czego Finowie są bardzo dumni. Aha. Dumni są nie dlatego, że później w kolejnych latach wielokrotnie mieliśmy nawiązania do Kalevali, czy to w postaci malarstwa, czy to w postaci muzyki, ale przede wszystkim dumni są po pierwsze z tego, że to powstało w języku fińskim, więc jest to coś bardzo, no, najważniejsza rzecz, jeśli mówimy o początkach państwa nowożytnego i języku tego państwa, biorąc jeszcze pod uwagę skomplikowaną historię tej części świata. Mhm. Ale najważniejsze w zasadzie było nawet nie to, że Kalevala została spisana, tylko że ona generalnie powstała. Finowie udowodnili w ten sposób, że są w stanie wnieść taki duży wkład w kulturę. Więc mamy sisu.
Ale to sisu to jest element właśnie zawarty w tym eposie?
Znaczy, to jest pewnego rodzaju kształtowanie takiej niezłomnej postawy w obliczu różnego rodzaju przeciwności. No i to możemy to rozciągać.
Czyli to jest
tak?
Postawa, sisu jako postawa, wytrwałość.
Sisu jako postawa, jako też podstawa tego, no, chociażby, nie wiem, oporu Finlandii w czasie wojny zimowej 1939-1940. Mhm. To jest coś, co charakteryzuje Finów.
Niezłomność?
Niezłomność. Taka swoista niezłomność w obliczu przeciwności. Tak? W języku polskim powiedzielibyśmy, że biednemu zawsze wiatr w oczy wieje, ale Finowie są przy tym niezłomni. Tak? Patrząc też na trudne warunki przyrodnicze, bo mówimy o państwie, które jest położone na północy kontynentu, w sporej części również poza kołem podbiegunowym, państwem, które jest nazywane krainą tysiąca jezior, bo tych jezior to jest w zasadzie tysiące. Tak?
Ale ja sprawdziłem dla państwa, 188 tysięcy jezior.
No dokładnie.
Także statystyki tutaj mogą być różne. No więc mają niewątpliwie ogromną przestrzeń. To 5,5 miliona Finów, natomiast to, o czym powiedziałeś, to kształtowanie się tej postawy niezłomności, wytrwałości, spisanie tego eposu, jako poprzez zebranie do jednego utworu tych rozrzuconych jakichś przekazów ustnych, czy też czegoś innego. To jest XIX wiek. Naokoło w Europie XIX-wiecznej dzieje się też bardzo wiele. Inne narody z tego XIX wieku także czerpią swoje soki witalne. Moje pytanie jeszcze, bardzo istotna rzecz. Co działo się wcześniej, do wieku XIX, w tej części świata, bo przecież to nie była próżnia, prawda? Nawet nie było tam świętego Mikołaja, bo to jest przecież nowoczesny wymysł i no, swoista socjotechnika panów z pewnej korporacji transnarodowej, którzy podkradli ikonę świętego Mikołaja. Finowie też z różnych przyczyn to zaadoptowali. Natomiast właśnie Finlandia przed Kalevalą, to Sisu pewnie się kształtowało tysiące lat wcześniej. Te tereny historycznie, do kogo one należały? Czy Finowie mieli świadomość polityczną, czy tej świadomości nie mieli?
Nie, tak jak w wielu przypadkach świadomość narodowa kształtowała się, to jest XVIII, powiedziałbym nawet XIX wiek w przypadku Finów. Do 1809 roku Finlandia była częścią Szwecji.
Oni są młodszym narodem niż Polska, niż Polacy. Tak czy nie?
Tak, tak. Są młodszym narodem. Wiele dobrego dla Finów stało się w XIX wieku, który my Polacy nie wspominamy najlepiej ze względu chociażby na powstania listopadowe czy też styczniowe. Aha. Ale pamiętajmy, że Finlandia, która w tym samym czasie była częścią carstwa rosyjskiego, tak, była wielkim księstwem, miała status wielkiego księstwa, a więc tak naprawdę podobny status do sytuacji Polski do 1830 roku, powiedzmy. Aha. To Finlandia bardzo mocno skorzystała w tym okresie.
No, trudno sobie to wyobrazić, przyznacie państwo. Natomiast Finlandia skorzystała na byciu częścią Imperium Rosyjskiego.
Tak, dlatego że Rosjanie po tym, gdy przejęli na podstawie pokoju w Tylży tereny Finlandii od Szwecji, czyli mówimy o początku XIX wieku, w dużej mierze zostawili autonomię tym okay. terenom. W dużej mierze oznaczało to autonomię, zarówno jeśli chodzi o kwestię języka, który się rozwijał, to nie, przecież język też się kształtuje, to nie jest tak, że mieliśmy od zawsze ten jeden język, bo język też fiński należy do rodziny języków ugrofińskich, a więc odróżnia się od tego, co mamy na Półwyspie Skandynawskim. Więc z tego punktu widzenia Finowie nie są Skandynawami. Oni odróżniają się bardzo mocno, chociażby pod względem języka. Dalej wolność religii, tak? Czyli kościół luterański, fiński kościół narodowy. Kolejna, to jest wszystko to, co powstało w XIX wieku, po tym, gdy tereny te przeszły pod, powiedzmy, zwierzchnictwo cara.
Czyli Rosja była, dzisiaj Rosjanie mówią wyraźnie, że dla Mołdawian byli też swoistym inkubatorem tożsamości narodowej w opozycji do Rumunii. Można byłoby zaryzykować porównanie, że tu Rosja podobne działanie, inkubowanie, jakkolwiek to brzmi, państwowości Finów, fińskiej, w opozycji do wcześniejszej historii i powiązania Finów ze Szwedami.
Znaczy, ja bym powiedział, że największą zaletą z punktu widzenia Finów to jest to, że Rosja nie wprowadziła tam swojego systemu. Więc to jest to, że Rosjanie zostawili taką możliwość samorządzenia się przez Finów.
Zgadza się, ale wyraźnie odcięli Finów od Szwecji.
Powiedziałbym nawet bardzo, jeżeli państwo sobie możecie zobaczyć zdjęcia chociażby ze współczesnych Helsinek, to też musicie sobie zdawać sprawę, że współczesne Helsinki, czy też te historyczne części tego miasta, to są dzielnice, które powstały w dużej mierze dzięki...
Co, Piotr I je budował?
Nie, później. To jest przeniesienie, dawna stolica Finlandii, tych terenów, to była w Turku. Więc to jest budowa Helsinek jako miasta i rozbudowa tej części. To jest, nie wiem, pomnik cara, który stoi przed dawnym pałacem namiestnika, obecnym pałacem prezydenckim. Stoi do dzisiaj. Nikt tutaj nie zamierza póki co rugować tego.
Nie drze szat, nie wylewa czerwonej farby na pomnik cara. No jest to wyraz na pewno pewnej dojrzałości. Ale drodzy państwo, no zobaczcie, tak niedaleko, a tak daleko, zupełnie na przestrzeni przestrzeń mentalna. Pytałem cię wcześniej, rozpocząłem naszą audycję od tego pytania o szok kulturowy. Przeszedłeś już do twardych informacji, za co dziękuję. Natomiast czy było to twoje doświadczenie? Jednak też jako naukowca, osoba, która współpracuje z Finami, jakiś rodzaj szoku kulturowego, bo każdy z nas jest nośnikiem pewnych stereotypów. Dopiero po zetknięciu się z ludźmi stamtąd możemy sobie wyrobić swoje zdanie. Czy jakiś mit obalony został poprzez kontakt, wejście w rzeczywistość fińską? Jak to było w twoim przypadku?
Tak, znaczy mogę powiedzieć, że takim mitem, który bardzo mocno się, że tak powiem, zawalił wręcz, to był mit o tym, o tym, że Finowie nie są Skandynawami. Oni są bardzo często powiązywani z państwami skandynawskimi ze względu na rozwiązania, które charakteryzują tą część świata, czyli chociażby państwo dobrobytu, rozwinięte społeczeństwa, bardzo progresywne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, w jaki sposób chociażby Finowie zareagowali na te zbrodnie dokonane przez wojska rosyjskie w Buczy i Irpiniu i pewnego rodzaju rozmowy z ludźmi z tamtych okolic, również to, o czym będziemy później rozmawiać, o czym już wspominałeś, czyli kwestie finlandyzacji i na ile ta finlandyzacja to był wybór Finów, a na ile to było, to była neutralność tak naprawdę wymuszona, narzucona. I jak można na to patrzeć, to tak, to był pewnego rodzaju mit, który legł w gruzach.
Wyraźna zatem fińska specyfika.
Plus do tego oczywiście
specyfika. Kwestia
miłości do przyrody, która otacza, plus do tego oczywiście kwestie dotyczące takiego spokoju i równowagi psychicznej w przypadku Finów, takiego umiarkowania, które jest widoczne również w polityce zagranicznej, bo od tego nie uciekniemy. Pewne kwestie dotyczące innowacyjności i przedsiębiorczości. Wspominałeś o muminkach, ale myślę, że nasze pokolenie też pamięta Nokię.
Zdecydowanie.
Więc, a młodsze pokolenie Także. Być może pamięta kolejne innowacje technologiczne rozwinięte przez Finów.
No tak, do tego zdążymy jeszcze nawiązać, a zatem to, co legło w gruzach, to nie skandynawska natura Finów. Z pewnością, jeśli popatrzymy na język fiński, język z grupy ugrofińskiej, ja spróbuję przeczytać jedną rzecz. Język fiński, drodzy państwo, jest językiem aglutynacyjnym, co oznacza, że Finowie mają manierę łączenia ze sobą słów. Powstają bardzo długie słowa przypominające lokomotywy, pociągi, całe składy. Joka miehennoi keus to nic innego jak prawo człowieka do kontaktu z przyrodą. O czym mówiłeś? Są dumnymi posiadaczami tak dużej ilości skarbów natury i mają prawo, gdzie tylko chcą iść, zwiedzać, odpoczywać. Drodzy państwo, my mamy też prawo słuchać dobrej muzyki i teraz krótka przerwa muzyczna w klimacie fińskim. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.